który ja zstąpię i będę z Tobą mówił, wezmę z ducha, który jest w Tobie, dam im i będą razem z Tobą dźwigać ciężar ludu, a Ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. I wyszedł Mojżesz, aby oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał 70 starszych i ustawił ich wokół namiotu. A Pan wstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też wstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. I drugi tekst, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj już bardzo wzięli do siebie, to tekst z Ewangelii Świętego Marka. Jan rzekł do Jezusa. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł, nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Oto słowo Pańskie. Kochani, chciałem, żeby to słowo dziś z nami było, dlatego że ono ma nam wskazać, w jakim sensie nasze miejsce w świecie, czy nasze miejsce w Kościele, a potem nasze miejsce w świecie. Tekst Księgi Liczby właściwie bardzo wyraźnie mówi o tym, kto powinien podejmować się działania czy zadania świadczenia o Jezusie i wyraźnie wskazuje na to, jak to rozumienie tego, kto powinien to zadanie pełnić, przekracza nasze pojmowanie Bożego wybrania. Izrael był w drodze z Egiptu do ziemi obiecanej. I był taki moment, kiedy Mojżesz stwierdził, że ta rzeczywistość go przerasta, że ma tego wszystkiego serdecznie dość i mówi do Boga, że nie daje sobie sam rady, że właściwie to nie jest jego lud, w sensie nie jest lud Mojżesza i żeby jakoś Pan Bóg zadziałał. I Pan Bóg dał mu do zrozumienia rzeczywiście, że to on ten lud prowadzi i Pan Bóg dał mu do zrozumienia, że ma taki sposób na to, żeby zaradzić temu zmęczeniu mojżeszowemu. A tym sposobem Bożego zaradzenia miało być 70 starszych, którzy otrzymają tego samego ducha, którego ma Mojżesz, właśnie po to, żeby oni także mogli działać dokładnie tak, jak działa Mojżesz, żeby Mojżesz nie musiał sam tego ludu prowadzić. Piękne jest to, że mieli go otrzymać w namiocie spotkania. A jeszcze piękniejsze jest to, że dwóch do tego namiotu nie poszło. Eldad i Medad. Zostali w obozie, jak słyszeliśmy. Ale oni też dostali tego ducha. To jest ciekawe, 68 weszło do namiotu spotkania, tam gdzie Bóg miał zadziałać, gdzie miał tego ducha przekazać. A dwóch nie poszło. I też tego ducha dostało. I tak pomyślałem sobie, że no właśnie, z jednej strony możemy patrzeć na siebie, że tutaj w czasie tych rekolekcji pod tą czwórką w tej sali, w tej kaplicy ma działać Bóg i my tu jesteśmy. I zastanawiałem się, ilu dzisiaj nie przyszło. Dlaczego nie przyszli? I tak pomyślałem sobie, że oni nie wiedzą, że Pan Bóg może ich dopaść tam, gdzie są teraz. Choćby na poprawinę. I tam też mogą dostać tego ducha. Ale druga rzecz jest o tyle ciekawa, że my się dowiadujemy z tego tekstu niezwykle ważnej rzeczy, że jeżeli my odnajdujemy w sobie takiego ducha, który pcha nas do tego, żeby wyznawać wiarę Jezusa, żeby czuć się wybranymi przez Jezusa, teraz poniekąd też do takiej odpowiedzialności za Kościół, to dostajemy go nie dlatego, że tutaj jesteśmy. Dostajemy go nie dlatego, że należymy do wspólnoty Droga czy jakiegoś duszpasterstwa akademickiego, tak jak tamci. Oni nie dostali tego ducha dlatego, że poszli do namiotu spotkania. Jedni i drudzy dostali za darmo, bo tak się Bogu podobało. A Bogu podoba się od początku tak, że prowadzi ludzi do zbawienia, tworząc pewną wspólnotę. I każdy, kto jest w ludzie Bożym, jest w stanie brać na siebie jakąś część odpowiedzialności
za jego losy. Jest w stanie otwierać się na działanie Ducha Świętego. Dostajemy to zupełnie za darmo. I takim lustrzanym odbiciem tego tekstu z Księgi Liczb jest dla mnie tekst, który opisuje wieczór po zmartwychwstaniu Jezusa, czy wieczór zmartwychwstania Jezusa, kiedy Jezus przychodzi do wieczornika i mówi do swoich uczniów: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Wiemy doskonale, że ta wspólnota wtedy też była uszczuplona, bo nie było w niej Judasza, ale też w tej wspólnocie nie było Tomasza. I pytanie, które do mnie zawsze powracało, kiedy Tomasz dostał władzę odpuszczania grzechów? Myśleliście, że Pan Jezus zrobił dla niego jakiś seans specjalny? Albo za tydzień na przykład. Nie ma takiego... Pismo Święte nic tam nie mówi, że kiedy się po 8 dniach spotkali i Tomasz był z nimi, to Pan Jezus nie mówi: teraz ty, Tomasz, weźmij Ducha Świętego, którym odpuścisz grzechy, są odpuszczone. Tomasz dostał tę władzę dokładnie w tym samym momencie, w którym dostało ją tamtych 10. Można powiedzieć, dostał ją zaocznie. Nie było go w wieczerniku, ale był wybrany przez Boga. I Pan Bóg mógł mu dać tę władzę także wtedy, kiedy go nie było. I to dociera do mnie coraz bardziej, że Pan Bóg nas przekracza w tym naszym rozumieniu tego, co może nam dać. Dociera to do mnie, kiedy siadam do konfesjonału i uświadamiam sobie, że z momentem święceń kapłańskich Bóg nam, księżom, daje władzę odpuszczania grzechów. I myślę sobie, że nie dostajemy ją dlatego, że jesteśmy wyjątkowymi ludźmi. Że jesteśmy jakoś bardziej święci od innych, mądrzejsi od innych. Czasem tak myślę, że dostajemy ją nawet wbrew temu, jacy jesteśmy. Ale dostajemy ją dlatego, że tak się Bogu podoba. Za darmo daje nam to czasem mimo wszystko. I myślę, że tego słowa potrzebujemy usłyszeć na początek, kiedy mamy mówić sobie o naszym miejscu w Kościele, czy o naszym byciu chrześcijanami w tym spluralizowanym świecie. Że należymy do Kościoła, który nie jest Kościołem naszym. Że to jest Kościół Jezusa Chrystusa i to On będzie wybierał ludzi, będzie wybierał środki tak, jak On tego chce. I będzie wybierał tych, co są w namiocie i tych, których nie ma w namiocie. I tych, którzy są na rekolekcjach i tych, których na rekolekcjach nie ma. I tych, którzy są w wieczorniku i tych, których w wieczorniku nie ma. I tych otwartych i tych, którzy się boją. I właściwie taka najlepsza dobra nowina, która płynie z tego tekstu, jest to, że my, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie zatrzymać Ewangelii własnymi grzechami. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać Ewangelii działania Bożego swoim lękiem, swoją niepewnością, a nawet nie jesteśmy w stanie jej zatrzymać swoją nieobecnością, że Ewangelia idzie tak naprawdę cały czas swoją własną mocą. I ten tekst tak naprawdę prowadzi nas właśnie do Ewangelii, do tej Ewangelii świętego Marka, którą usłyszeliśmy. O Janie Apostole mówi się, że czy tradycja wschodnia przypisuje Janowi tytuł teologa. Jako jedyny chyba na ten tytuł zasłużył z tych 12. Ktoś powiedział, że święty Jan rozumie to, co tylko inni opisują, ale z tego fragmentu Ewangelii świętego Marka wynika, że świętemu Janowi też przydarzyła się coś, co moglibyśmy nazwać wpadką. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodził z nami, jak Twoje imię wyrzucał w duchy i zabroniliśmy mu, bo nie chodził z nami. I co odpowiada Jezus? Nie zabraniajcie mu. To jest ciekawe, dlatego że w innym miejsccu Pan Jezus wypowie takie słowa. Tutaj mówi, kto nie jest, już jeszcze raz przeczytam, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. U świętego Łukasza ten tekst, czy ta wypowiedź Pana Jezusa będzie brzmiała: kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. A w innym miejscu Pan Jezus powie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Teraz pytanie, czy te teksty się wykluczają? Czy te wypowiedzi Jezusa są same w sobie sprzeczne? Jak myślicie? Ktoś mówi, że nie. Jeszcze raz, bo nie słyszę.
Mówię, że to by oznaczało, że albo się jest z Jezusem, albo przeciwko nim. Nie ma innej opcji.
Nie, no właśnie mówię. Pan Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A powiedział do Jana: nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Ale intuicja dobra, to znaczy, że słuchała Pani z uwagą. tej wypowiedzi do świętego Jana chodzi o wspólnotę, o Kościół. Jezus mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. W tej wypowiedzi chodzi o Jezusa. Kto nie jest z Jezusem, jest przeciwko niemu. Chodzi o to, że ta wspólnota, jaką tworzymy, Kościół, to nie jest sekta. To nie jest taka banda, która mówi, że jeżeli ktoś nie jest z nami, to znaczy, że w nim już nic dobrego nie ma. To nie jest sekta, która mówi, że zbawimy się na zasadzie samej przynależności, bylebyś był z nami, to wszystko jest dobrze z tobą. Nie. To nie jest tak, że mówimy ludziom, bylebyś był z nami, to już będzie wszystko w porządku. Chodzi o to, że ta wspólnota, jaką jest Kościół, tworzy się w Jezusie. I dlatego nie chodzi o to, czy ktoś jest z nami, tylko chodzi o to, czy ktoś jest z Jezusem. Bo jeżeli ktoś jest z Jezusem, to tym samym jest w Kościele. My jak tutaj jesteśmy, tworzymy Kościół, bo taką mam nadzieję, każdy z nas na jakimś etapie swojego życia spotkał Jezusa i o tym spotkaniu może opowiedzieć. To, co nas łączy, to nie to, że tutaj jest fajna atmosfera, że zespół fajnie gra, bo fajnie gra. Że jest miła atmosfera na mszy świętej, że ciekawe kazania i tak dalej. To, co łączy wspólnotę i to, co powinno łączyć wspólnotę, to fakt przynależności do Jezusa, nic więcej. Nie to, że sami się ze sobą świetnie czujemy. Zaraz do tego dojdziemy, dlaczego tak jest. O tym nam mówi ta druga część Ewangelii, o tym odcinaniu rąk, nóg i oczu. Bo zobaczcie, czasem można odnieść wrażenie, że ktoś to połączył tak, żeby było dłużej. Że ten tekst pierwszy właściwie nie ma się nijak do tego drugiego. Tam jest o tym, co wyrzucali złe duchy, o tym nie zabraniajcie mu, a tutaj jak ręka jest ci powodem do grzechu, to ją odetnij. I ten tekst o tyle wydaje się dla mnie, przez lata wydawał mi się niezrozumiały. No przecież sam Pan Jezus jakby przewracał ludziom władzę w rękach, tak? W nogach. Wzrok przewracał, a więc dawał im, uzdrawiał ich, tak? I teraz ten sam Pan Jezus ma nawoływać do okaleczania siebie. Jakby okaleczenie się ma być drogą do tego, żeby być w Kościele, żeby należeć do Jezusa, żeby być częścią Kościoła i żeby mieć w sobie tego Ducha Bożego. Wyłup oko, ubnij rękę, czy ubnij nogę. Pan Jezus nigdy nie namawiał do tego, żeby się okaleczać. I kiedy mówi o tym wyłup oko, odetnij rękę, czy odetnij nogę, to ma na myśli ludzi. Mamy takich ludzi wokół siebie, którzy są dla nas jak ręka, z którego ja nie jestem w stanie nic zrobić. Jest ktoś obok mnie i ja właściwie nie zrobię nic, dopóki on za mnie tego nie zrobi, albo on mi nie wskaże, że powinienem to robić. Czasem mówimy o kimś, że jest moją prawą ręką, ja sobie bez niego nie wyobrażam życia. Mamy takich ludzi wokół siebie, o których mówimy, że są naszymi oczami. To znaczy, ja widzę świat ich oczami. Oni mi mówią, jak jest na świecie, jak ja mam ten świat postrzegać. Oni mi mówią, co się dzieje, jak ja mam ten świat rozumieć, jak mam rozumieć różne sytuacje, które się dzieją w świecie. Ja bez nich nie potrafię sam. I są tacy ludzie, którzy są dla nas jak nogi. Znaczy, ja idę tam, gdzie oni idą. Jakby oni mi wskazują drogę, gdzie ja powinienem pójść. I czasem nam się wydaje, że to są takie relacje, które nas wiążą na śmierć i w życie, że ja bez tych ludzi nie potrafię ani nigdzie pójść, ani nic zrobić. A ja nawet sam nie potrafię myśleć, czy czegoś zrozumieć, czy czegoś zauważyć, czy coś widzieć. Jezus mówi, uważajcie, bo nawet na takim poziomie przystawania do siebie może się okazać, że ten, kto dla ciebie jest okiem, ciągnie cię w grzech. Bo patrzysz na życie jego oczami i za chwilę będziesz nazywał absolutne zło dobrem, bo tak będzie wam obojgu pasowało. I wtedy Jezus mówi, odetnij. Ta Ewangelia stawia nam podstawowe pytanie, co nas łączy. Bo jeśli łączy nas Chrystus, to właściwie, jeżeli próbujemy żyć w komunii, czy we wspólnocie z Jezusem, właściwie wszystko inne może nas różnić. Możemy mieć inne poglądy polityczne, społeczne i możemy na wiele spraw patrzeć inaczej, ale to, że łączy nas Chrystus i staramy się z Nim żyć w komunii, jakby sprawia, że potrafimy przechodzić nad tym wszystkim, co nas dzieli. A może być odwrotnie. Może być tak, że masz z kimś takie poczucie harmonii, że jesteście dla siebie jak ręka, jak oko, jak noga, tylko nie ma w tym Chrystusa. Tylko Chrystusa nie ma po środku. Papież Franciszek mówi wprost, że ktoś się nie modli do Boga, to modli się do diabła. Ja w to wierzę. Ale właśnie Jezus bardzo wyraźnie podkreśla, że możemy się czuć bardzo dobrze z kimś. Może nam się wydawać, że na poziomie ludzkim jest dobra atmosfera, że to jest to, czego szukałem, ale może tam nie być Jezusa. Wtedy nie będę dopowiadał, co może być. Nie wiem, czy ktoś z nas był kiedyś w Olkuszu, w Farze. W Farze w Olkuszu jest taki ciekawy obraz, który w prezbiterium umieszczony, który przedstawia 7 grzechów głównych. Każdemu grzechowi jest przypisane jakieś zwierzątko. Przed pycha to jest żaba. Nieczystość to jest świnia. Gniew to jest niedźwiedź. Są takie przesympatyczne zwierzątka, ale co zwróciło moją uwagę? Nie tyle te zwierzątka, tylko to, że na każdym z tych zwierzątek siedziały dwie osoby. Każde z tych zwierząt niesie na sobie dwie osoby. Tak sobie pomyślałem, że jakoś tak jest, że nikt nie chce grzeszyć sam, nie? Że dobrze, jeżeli coś jeszcze inny tak samo czyni. I idą te wszystkie zwierzątka sobie, a na końcu drogi jest taka rozwarta paszcza lewiatana. Ciekawy, ciekawy obraz. Ale on każe nam postawić pytanie o jedną rzecz. Co nas łączy tutaj w tej wspólnocie dzisiaj? Co was łączy we wspólnocie droga? A czasami pytanie, czemu pozwalamy się dzielić? Bo tak sobie myślę, czytając chociażby to, co jest w przekazach medialnych i to, kiedy słuchamy rozmów ludzi wierzących, tak? I mówimy, tu jest Kościół otwarty, tam są konserwatyści, tutaj jest Łagiewnicki, tam Toruński, tak? Tutaj Oaza, tutaj droga neokatechumenalna, tam nowa, tam nie wiadomo kto. To można powiedzieć, że my mamy to już jakby za sobą. Czy powinniśmy mieć to za sobą? Bo jeżeli każdy z nas stara się mieć komunię z Jezusem, to potrafimy być ponad tym wszystkim. I jeszcze jedna rzecz. Ponieważ ostatnio bardzo dużo się mówi, właśnie nie tylko ostatnio, ale już tak w kontekście Ewangelii Gaudium i teraz przetłumaczonego niedawno dokumentu za parę sidy, na pewno słyszeliście o tym dokumencie kończącym posiedzenie biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. To jest takie posiedzenie było w 2007 roku i przewodniczył mu wtedy kardynał Bergoglio, czyli papież Franciszek. I każdy rzeczywiście słusznie mówi, że jak ktoś chce zrozumieć nauczanie papieża Franciszka, to powinien sięgnąć do tego dokumentu. I on tak jakby wzywa nas do tego, że mamy na nowo podejmować ewangelizację, tak? Że nasze miejsce tak naprawdę w spluralizowanym świecie, miejsce chrześcijan, to nic innego jak bycie misjonarzem. Co ciekawe, właśnie ten dokument zwraca uwagę, że Kościoła nie powinno się dzielić na uczniów, tych, którzy słuchają, i misjonarzy, tych, którzy nauczają. On genialnie pokazuje, że jak jesteś uczniem, to jesteś od razu misjonarzem. Nie ma innej możliwości. Wprost ostatnio słuchałem biskupa z Kolumbii, który tworzył ten dokument, on mówi tak, że ten dokument wprowadza taką nowość, znaczy nazywa nas chrześcijanami uczniami misjonarzami, tak jakby w jednym ciągu. Nie uczniem i misjonarzem, tylko uczniami i misjonarzami. Albo jesteśmy misjonarzami, albo w ogóle nie jesteśmy uczniami, tak można powiedzieć. I teraz często myślimy, no właśnie, mamy podejmować tą ewangelizację, tak? Nową ewangelizację bardzo często się podkreśla i mówi się, że to pójście do tych, którzy nie wierzą, pójście do tych, którzy nie są z nami, pójście do tych, którzy są na zewnątrz Kościoła i którzy uważają się za ludzi niewierzących. Niektórzy mówią, że to głoszenie Ewangelii nowymi metodami. Znaczy wyjście z muzyką, wyjście, nie wiem, z koncertami, pantomimą i tak dalej, i tak dalej. To cały czas może być stara ewangelizacja, nie nowa. Bo ewangelizacja to nie jest kwestia geografii. To nie jest kwestia tego, w którym kierunku pójdziemy i komu będziemy coś mówić o Jezusie. To nie jest kwestia metod nawet. To jest kwestia tego, czy ta Ewangelia jest we mnie nowa. Czy ja na nowo odkryłem sobie Ewangelię. Czy ja jestem nowy w tą Ewangelią i z tą wiarą w Jezusa. Że ja jestem nowy, to chociażbym tylko poszedł i mówił tak, jak mówimy teraz do siebie, to już będzie nowa ewangelizacja. Jeśli nie muszę silić na nowe metody, jeżeli ta Ewangelia będzie we mnie nowa, ja ją odkryję jako nowość dla swojego życia. I teraz zwróćcie uwagę, że właśnie często nam się mówi, że mamy do tych ludzi wychodzić, ale wychodzimy do nich także mając poniekąd z nimi jakieś poczucie wspólnoty, także z tymi, którzy do Kościoła się dzisiaj nie przyznają. To też są nasi bracia i siostry. W naszym kraju możemy powiedzieć chyba spokojnie, że 90% ludzi to są ludzie ochrzczeni. Oni są wpisani w nasze księgi metrykalne, w nasze kościoła. I to już jest jakieś źródło jedności z nimi. Nawet jeśli, nie wiem, w pracy mówisz komuś, że idziesz na rekolekcję, że jesteś katolikiem, to oni chcą przed tobą drzwi zamykać. Albo wyłączają cię spośród siebie, albo mówią, że oni ciebie nie rozumieją, że nie są w stanie ciebie zrozumieć. Nieważne, oni też są w kościele. Oni też są w kościele. I zobaczcie, jak Jezus posyłał uczniów, to kazał im mówić, mówił do nich tak, jak wejdziecie do jakiegoś domu, to mówcie pokój temu domowi. Jeżeli tam mieszka, już cytuję z pamięci, chyba syn pokoju, czy człowiek pokoju, wasz pokój spocznie na nim. To jest ciekawe, że my idziemy z tą Ewangelią, która w nas jest nowa, do kogoś, kto jest synem pokoju. Ci ludzie od momentu Chrztu Świętego tak naprawdę mają to, co wy mu dajecie. Oni od momentu Chrztu Świętego mają już w sobie to, co wy chcecie im dać. I to nie wy im daliście, ani nie ja. Nie my im to daliśmy, oni już w sobie to mają. I rzeczywiście to słowo jest o tyle piękne. Ja chciałem się z nim z wami dzisiaj podzielić z jednego względu, że ono nie tylko mnie umacnia, ale ono pozwala mi we właściwej perspektywie zobaczyć siebie samego. Zobaczyć siebie samego, kim ja jestem w tym kościele i zobaczyć tych, do których idę, z którymi się w różnych sytuacjach spotykam. To jest zastanawiające, dlatego że kiedy popatrzymy się na środowisko dziennikarskie, chociażby miasta Wrocławia, często słyszę się, spotykam się z takimi głosami, jak ty możesz rozmawiać z tymi ludźmi. Od tych ludzi nie powinieneś odbierać telefonów. Z głosami wewnątrz kościoła, że ludzi, którzy są w kościele, tak? Dlatego, że oni są zawsze przeciwko kościołowi. Dlatego, że takie jest tłumaczenie, oni są zawsze przeciwko nam. I ta Ewangelia mi pokazuje, że oni nie muszą być ze mną. Na dzień dzisiejszy oni nie muszą być ze mną. Ważne, żeby byli jakoś z Jezusem. Żeby im uświadomić, że odbieram te telefony i rozmawiam z nimi dlatego, że mi zależy na tym, żeby oni byli z Jezusem. Nie muszą dzisiaj być ze mną. Ważne, żeby byli z Jezusem. Jak będą już z Jezusem, to już jest dobry krok do tego, żeby może kiedyś byli z nami. Ale jeżeli nawet nie będą z nami, a będą z Jezusem, to poniekąd możemy być spokojni o ich los, o ich zbawienie. I tak widzę ja osobiście miejsce chrześcijan w tym świecie. Niekoniecznie wszyscy muszą być we wspólnocie drogę. Chociaż fajnie by było. Fajnie by było, gdyby na rekolekcjach było nas tak, żebyśmy się w katedrze nie mieścili. Na spotkaniach czy na wyjazdach. Byłoby fajnie. Ale ważne, żeby tak żyć i tak działać, żeby inni byli z Jezusem. I tyle. I miejmy nadzieję, że tych na poprawinach dzisiaj ten duch też złapie. Na tyle mocno, że jutro przyjdą. Bardzo wam dziękuję za ten dzisiejszy dzień. Jeżeli ktoś chce teraz, ponieważ tak było napisane, że to ma być konferencja z dyskusją, tak trochę usiedliśmy właśnie, to jest wygodne, tak? No. Natomiast jeżeli ktoś chciałby teraz coś dopowiedzieć, ewentualnie podzielić się tym, jak on widzi swoje miejsce, to zapraszam. A jeśli nie, to grających, zresztą fajnie grających, poprosimy, żeby nam odśpiewali Jasnogórskie. Nie wiem.